Witam was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa. Halleluja. Tytuł kazania dzisiejszy. Gdyż żywy lepszy jest niż martwy. Gdyż żywy lepszy jest niż martwy. Ja tak może za daleko tu zajechałem. Tak? Gdyż tak. Moi drodzy, grób. Z czym nam się kojarzy grób? Ze zwłokami, tak. Z martwotą. Ale jeżeli byśmy mogli powiedzieć, zastanowić się nad grobem jako stanem człowieka. Nieodwracalność. Tak. Koniec. Brak życia, brak ruchu. W każdym razie, wiecie, to nie kojarzy nam się ciekawie. A teraz jakbyśmy ze stanem psychicznym to mieli porównać, to co by to było? Spokój. Jak ktoś by powiedział, no czuję się jak w grobie, albo no, grobowy mam nastrój, to co by powiedział? Smutek, tak. Rozpacz, tragedia. Dołek, tak. Dołek, co jeszcze? Depresja, zniechęcenie i tak dalej. Możemy mnożyć tych słów, synonimów, mnóstwo. Więc no nie jest to ciekawy stan. Proszę, otwórzmy...
Ciemność, tak.
To jest też. Otwórzmy Księgę Ezechiela. 37 rozdział, od 1 do 14. Dzisiaj trochę poczytamy sobie. Ci, którzy nie mieli czasu w tygodniu, będą mogli sobie poczytać dzisiaj więcej i mieć spokojne sumienie, że przeczytali swoje w tym tygodniu. 37 rozdział, od 1 do 14. I uwaga, to nie będzie jedyny fragment, który przeczytamy dzisiaj. Księga Ezechiela, strona 929. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy żyją te kości? I odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe. Słuchajcie słowa Pana, tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, oto powstał szum i zbliżyły się kości jedna kość do drugiej. I spojrzały, to pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano, wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja otwarzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów. Ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie, ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi. Poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Moi drodzy, ten tekst odnosił się do konkretnych ludzi. Ale zanim ja powiem może coś więcej na temat tego tekstu, chciałbym, żebyśmy z góry spojrzeli się na ten tekst. Co w tym tekście jest napisane? Wiecie, przeleciliśmy to, ale chciałbym to jakoś zebrać, ułożyć, żebyśmy rozumieli, o co to w tym wszystkim chodzi. Więc po pierwsze, od 1 do 3 widzimy, jak Pan Bóg w swoim duchu zabrał gdzieś Ezechiela i zadał mu pytanie, zadał Ezechielowi pytanie, czy ożyją te kości. Wiecie, on zobaczył suche kości, można powiedzieć jakąś historię, jakieś pobojowisko, w której było brak życia. Klęska wielka. I zadał pytanie, czy ożyją te kości. To było od 1 do 3. Później Pan Bóg od 4 do 6 podaje treść pierwszego proroctwa, które prorok miał wyrzec do tych kości. Inaczej mówiąc, inspiruje go Bóg do tego, aby coś powiedział. Co widzimy w 7-8? W 7-8 w następnej części widzimy, jak prorok jest co? Posłuszny. Posłuszny prorok i widzimy, jak jego posłuszeństwo prowadzi do zmiany. Tak, gadania do kości i zmiany. Prorok wypowiada słowo Boga. Więc zobaczcie, mamy kości, mamy pytanie, mamy Bożą inspirację i mamy proroka, który jest posłuszny i robi coś, co wydaje się dziwne. W 9 wersecie Bóg podaje treść następnego proroctwa, następnego słowa. I to jest prośba skierowana, jest to zachęta właściwie do współpracy z duchem, z ożywczym tchnieniem. Wiecie, i my możemy śmiało powiedzieć, że chodzi tu o Ducha Bożego, tak? Wiecie, i inaczej mówiąc, mamy w Biblii bardzo ważny moment, ponieważ mamy zwracanie się człowieka do Ducha Świętego. W tym miejscu. I co się dzieje w 10 wersecie? Prorok jest posłuszny i widzimy zmiany. 11 werset mówi nam, widzimy? 11 werset podaje nam interpretację wizji. Po co w ogóle on to widział? Po co to się działo? Bóg podaje interpretację, czyli podaje, jaki cel był współpracy tego proroka w duchu, po co to wszystko było? A następnie Bóg podaje polecenie do następnego proroctwa i to skierowane jest do konkretnych ludzi, w tym wypadku wygnańców. Wygnańców izraelskich. I moi drodzy, jakie to są czasy? To są czasy, kiedy Izrael, bo wiemy, że Ezechiel był jednym z proroków, którzy prorokowali w trakcie, gdy Izrael został wygnany ze swojej ziemi ojczystej i on był jednym z wygnańców, on się zabrał z drugim wygnaniem, jeżeli tak można powiedzieć. Pierwsze było 600 któryś rok, później było następne i na końcu w 586 roku w ogóle wszystko było zrujnowane. I on prorokował do tych wygnańców. On był w tych czasach. On w tych czasach mówił do tych ludzi. I w tych czasach Bóg podaje mu inspirację, podaje mu pewną wizję, podaje mu coś, co jest bardzo dziwne. I tak naprawdę to, co podaje mu, jest po to, aby wyprowadzić, bo dwa ostatnie wersety, dwa przedostatnie wersety mówią trzy razy o grobach. I mówią, że są to groby zniechęcenia, niewiary, smutku, beznadziei. Inaczej mówiąc, Bóg podaje ten tekst, albo nie, Bóg daje wizję prorokowi po to, aby on przez tą wizję i słowa prorocze zachęcił ludzi. Właściwie to jest tekst, który czytamy. Ten tekst, który czytamy, jest tekstem zachęty. Zachęty dla ludzi, którzy stracili totalnie nadzieję. Totalnie nadzieję. Ale, uwaga, bardzo ważna rzecz. Zanim prorok mówi coś ożywczego do innych, sam zostaje ożywiony przez Boga. Ja myślę sobie, że ta cała wizja, którą Ezechiel widzi, ta wizja jest po to, żeby on został podniesiony. Bo wiecie, jak można podnieść kogoś, kiedy samemu jest się zdołowanym? Potrzeba czegoś. I on wcześniej widzi tą wizję, widzi, co się dzieje w duchu. I z tego ducha czerpie i ożywia ludzi. Bo mówi do nich prorocze słowa. Pamiętacie Habakuka? On też nie widział w realu zmian, ale złapał w duchu i w konsekwencji radował się, bo zobaczył z innej perspektywy. I mamy ten sam schemat. Schemat prosty, że tylko życie rodzi życie. Tylko wiara rodzi wiarę. Jeżeli nie złapałby tego w środku, to nie mógłby iść do tych ludzi. Więc ten proces ożywienia zaczął się od pierwszego wersetu, który mówi nam o bardzo istotnej rzeczy. I spoczęła na mnie ręka Pana. I spoczęła na mnie ręka Pana. Czyli przyszła Boża obecność. Przyszedł Boży Duch. Sam Bóg się pojawił. Sam Bóg przyszedł i dotknął tego człowieka. I później widzimy trzy rzeczy. I uwaga, te trzy rzeczy będę powtarzał. Pierwsze, widzimy inspirację Boga. Po drugie, widzimy słowo, które jest wypowiadane. A po trzecie, widzimy działanie Ducha Świętego i zmiany. Tak? I duchowy przekaz kończy się ożywieniem ludzi i w konsekwencji wyjściem z grobów. Z miejsca śmierci, beznadziei, rezygnacji, ludzi, którzy już nawet nie oczekiwali zmian. W takim stanie byli. Bo te pole wysłych kości to jest duchowy wygląd tych ludzi, którzy byli na wygnaniu. Więc inspiracja Boga jest najpierw, ale zanim jest inspiracja Boga, to jest najpierw Bóg przychodzi, spoczęła na nim ręka. Później mamy inspirację Boga. Co? Co chcesz? Słyszy prorok. Później mówi, a później współpraca z Duchem Świętym i widzimy zmiany. To, że przyszła zmiana do tych ludzi, nastawienia, jest konsekwencją jednego posłusznego człowieka, na którym spoczywa ręka Pana, lub mówiąc inaczej, z czym wam się to kojarzy? Spoczywał Duch Święty na nim. Tak jak w przypadku Jezusa. I teraz przejdziemy do przypadku Pana Jezusa. Łukasza 4, 17 i 19. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. Na ten temat mówiliśmy dłużej ostatnio, a teraz tylko zaakcentujemy po to, abyśmy umieli to wszystko połączyć ze sobą. I podano mu księgę proroka Izajasza, oto otworzywszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane, Pan Jezus, Duch Pański nade mną. Inne tłumaczenie mówi, spoczął Duch Pański. Spoczęła ręka Pana na Ezechielu. Widzicie to? Spoczęła ręka Pana na Ezechielu. Spoczął Duch Pański na Panu Jezusie. I teraz co? Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Czy to jest wydostanie ludzi z ciemnoty, z ciemności, z grobu, to przyniesienie światła. Spoczywający Duch Święty na Panu Jezusie przez jednego Pana Jezusa, który był posłuszny Duchowi Świętemu, który realizował plan nieba, wprowadził potężną zmianę na ziemię. Jezus przez swoje posłuszeństwo przez misję, którą miał z Bogiem, którą tu czytaliśmy, przeczytał w Izajasza 61, inspirację. Duch Pański nade mną przeta namaścił mnie, to jest z Izajasza 61. Przeczytał inspirację, co później robił? Nauczał, ogłaszał to, mówił o tym, współpracował z Duchem Świętym i widzimy zmiany. Więc Izajasz 61 wypowiadał poselstwo, współpracował z Duchem Świętym. Kiedy Jezus mówił, to Jego słowa były czym? Duchem i życiem. Wiecie, Jezus mówił, Jego słowa były duchem i życiem, dlatego że znał inspirację nieba, był posłuszny Duchowi Świętemu, współpracował z Nim. Mało tego, ogłaszał to w śmiały sposób. Inaczej mówiąc, wiedział, kim jest, wiedział, co robi i wiedział, gdzie zmieszka, zmierza i w konsekwencji przyszła przemiana. Więc widzimy taki schemat u Ezechiela, widzimy identyczny schemat u Pana Jezusa, kiedy spoczął na nim Duch Święty. Te schematy przypominają trochę nam akt stworzenia. Przypomnijmy sobie akt stworzenia. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra, oddzielił wtedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg. Znowu, moi drodzy, mamy inspirację, mamy Bożego Ducha i mamy wypowiedziane słowo. I przychodzi życie. I przychodzi życie. I przychodzi życie. I przychodzi życie. Bóg jest potencjałem stwórczym, widzimy Ducha Świętego unoszącego się i widzimy słowo, które jest wypowiedziane i przychodzą zmiany. A wszystko zaczyna się najpierw od światłości. Znowu widzimy trzy rzeczy. Widzimy inspirację Boga, widzimy wypowiadane słowo i widzimy Ducha Bożego, a w konsekwencji zmianę, można powiedzieć, dzieło stwórcze. I teraz pytanie jest, po co wam to mówię? Po co mówię o tym, że Ezechiel działał zgodnie z tymi trzema schematami? Po co mówię o tym, że Pan Jezus działał zgodnie z tymi schematami? Po co mówię, że dzieło stworzenia było realizowane zgodnie z tymi schematami? Po co to wszystko? Po co my to słuchamy? Mówię to po to, ponieważ nawiedza nas grób, martwota, beznadzieja i suchość. Nawiedza nas jako ludzkość. Nawiedza nas jako ludzi, jako gatunek na tej ziemi. Nawiedza nas to wszystko. Ja nie mówię o grobie, gdzie umieramy i nie ma nas, ale mówię o stanie psychicznym. To nas nawiedza, moi drodzy. Mamy z tym problem, z tym się zmagamy. Tak wygląda nasze życie. I potrzebujemy dać sobie radę. Dzieje się to wśród niewierzących. Ale z niewierzącymi jest o tyle problem, może tak, może problem i nie problem, że nie bardzo wiedzą, o co chodzi. Przeczytam wam Efezjan, 2 rozdział od 1 do 5. Posłuchajcie. Apostoł Paweł mówi oczywiście do ludzi wierzących, ale wspomina coś, zanim się nawrócili. Ci wierzący oczywiście. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Wiecie, ten tekst mówi o tym, że zanim się nawróciliśmy, byliśmy martwi. I co ciekawsze, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Bo jaki trup w trumnie zdaje sobie sprawę, że jest trupem? On nie wie, że jest trupem. to ktoś, kto go monitoruje z boku, on wie, że ten trup jest trupem. Ale nieboszczyk nie wie, że jest nieboszczykiem. I wiecie, problem z niewierzącymi jest taki, że oni są martwi, nie wiedząc o tym, że są martwi. Oni są w grobie, nie wiedząc o tym, że są w grobie. Oni myślą, że się dobrze bawią. Tymczasem są w potężnym problemie. A jeżeli ich jeszcze nawiedzi coś, co się nazywa deprecha, to już w ogóle są w problemie. Jednak problem martwoty zdarza się, moi drodzy, nie tylko niewierzącym. Lecz to jest też problem wśród wierzących. A do nią zboru w Sardes napisz. To jest tekst, który Pan przekazuje wierzącym ludziom. A do nią zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły, martwy. Bądź czujny, utwierdź to, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, nie wymarzę jego imienia z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Wierzący człowiek może być martwy. Możemy mieć imię, możemy mówić, jesteśmy chrześcijanami, ale możemy być martwi. Tak ten tekst mówi. Ale mamy słowo. Mamy Boga. Mamy siebie. Po to, abyśmy obudzili się, kiedy widzimy, że jest coś nie tak. Po to, abyśmy zachęcali się nawzajem. Problem martwoty wśród niewierzących i wśród wierzących. To jest problem, dla którego jest jedna recepta. Jedna osoba wystarczy. Zawsze jest ktoś, kto może wprowadzić ożywcze tchnienie do ciebie, do mnie, do tych ludzi, którzy są na zewnątrz i nie znają Jezusa Chrystusa. Do nas, którzy może myślimy, po co tu jesteśmy po raz kolejny. Zawsze jest ktoś, kto może przynieść ożywcze tchnienie. Co to za ludzie są? Co to za ludzie, którzy przynoszą ożywcze tchnienie? To są ci, na których spoczywa przede wszystkim Duch Święty. Amen? Muszę się upewnić, czy jestem w dobrym miejscu. Spoczywa Duch Święty. Na dobrym miejscu jestem. Który spoczywa Duch Święty, którzy szukają inspiracji Boga dla siebie i dla innych. Wypowiadają Boże słowa, które nie brzmią źle, trudno, trudno, źle, 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 trudno. Oni tak nie brzmią raczej. Oni brzmią trochę inaczej. I współpracują z Duchem Świętym. Nabierają życia najpierw sami, głęboki oddech, a później wypowiadają to życie i wyprowadzają innych z ich grobów. Niewiary, apatii, zniechęcenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, to słowo jest dla każdego z nas. Dla każdego. Dlatego mamy być Bożą zmianą. My, każdy z nas, mamy być Bożą zmianą. Nie możemy poddać się. Nigdy, 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 nigdy. Kiedy nawróciliśmy się, Duch Święty na nas stąpił. Więc jesteśmy wybrańcami. Dlatego potrzebujemy, kiedy Duch Święty stąpił jak gołębica na lewym, na prawym, może komuś na głowie, chodzić tak, żeby ten gołąb nie odleciał. Wyobraźcie sobie, bo powtórzę to jeszcze raz. Jak byś chodził, kiedy miałbyś gołębia na głowie i nie chciałbyś, żeby odleciał? Bardzo ostrożnie. Czerpmy z inspiracji Ojca. Wypowiadajmy słowo. Ogłaszajmy Boże przesłanie nadziei i wiary. Współpracujmy z nieograniczoną mocą Ducha Świętego. Ku zmianie, ku zmianie, ku zmianie, ku wyprowadzeniu z grobów, ku wyprowadzeniu z zniechęcenia, z apatii, z rezygnacji, z depresji. Wiecie, to jest niebywałe. Wczoraj usłyszeliśmy wiadomość z moją żoną, że jeden chłopak, który chodził do kościoła, podejrzewam, że był wierzący, jak chodził do kościoła, 20 parę lat, rzucił się pod pociąg. Wiecie, ile trzeba mieć bólu w sobie, żeby to zrobić? Ile zniechęcenia, apatii, nie wiem, czegoś, co sprawia, że już nie chcesz dalej walczyć. Trzeba mieć w sobie. To jest niebywałe po prostu. Zapamiętajmy. Dopóki żyjesz, zawsze jest nadzieja. Dla ciebie i dla innych. Przez ciebie. Przez ciebie, przez każdego z nas. Kaznodzieja powiedział w 9:4 takie słowa, posłuchajcie. Kto należy do grona żyjących, ten jeszcze ma nadzieję, gdyż żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Mówiąc współczesnym językiem, chodzi o to, że dopóki piłka w grze, jeszcze wszystko jest możliwe. Nawet w polskiej reprezentacji. Nawet w Legii. Tak jest. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko polskiej reprezentacji. Wręcz za jestem. Ale chodzi o to, że dopóki żyjemy, dopóki oddychamy, możemy przynieść nadzieję sobie, możemy przynieść nadzieję innym i możemy być źródłem nadziei. Zawsze jest ktoś. Lub ty sam, kto potrzebuje zachęty oraz spojrzenia z Bożej perspektywy postrzegania, jak Habakuk. Pamiętacie? Będę powtarzał po raz kolejny. Bóg ma receptę na ciężkie chwile. Proponuje swoją obecność, daje nam swoje słowo oraz zachętę do współpracy z Duchem Świętym. Cały czas zachęca nas do tego. Nie jesteśmy sami. Niebo dla każdego z nas ma wyjątkowy plan, który chce przez nas wykonać. Niebo chce, abyś ten plan wykonał. Tak jak wykonał ten plan przez Ezechiela, Bóg, jak przez Pana Jezusa, Habakuka i wiele innych postaci biblijnych i wiele innych postaci niebiblijnych, a żyjących dzisiaj albo żyjących ileś tam lat w tył. O to chodzi, żeby to, co w niebie i to, co na ziemi, spotkało się w tobie. I wtedy zgra. I to jest plan Boży, żeby to się jedno ze sobą połączyło w tobie. I wtedy się dzieją rzeczy niebywałe. Możesz nie tylko wyjść ze swojego grobu przygnębienia, suchości, rezygnacji, apatii, niewiary, ale pamiętaj, że możesz być zachętą, inspiracją dla tych, którzy w takim stanie są. To twoje DNA. Do tego jesteśmy powołani. Dlatego nie trać nadziei i szukaj inspiracji Stwórcy. Ogłaszaj Jego Słowo. Współpracuj z Bożym Duchem tak długo, aż przyjdzie zmiana, gdyż żywy jest lepszy niż martwy. Amen.